charyzma. Jak mówimy o charyzmie, to właśnie jest przykład najlepszy, profesor Edward Kulikowski. Tego się nie da ująć, to coś w rodzaju imponderabilium. Osoba, dla której wiele osób przez wiele lat, a czasami dziesięcioleci, przychodzi tutaj, żeby współtworzyć to niepowtarzalne zjawisko, jakim jest chór akademicki Uniwersytetu w Białymstoku.
Przez te 45 lat on reprezentuje wcześniej filię Uniwersytetu, a teraz już Uniwersytet w Białymstoku. To nie są gadżety w stylu kubki, coś co odłożysz na półkę, nie, on cały czas jest. Nieważne, czy będzie jakaś wymiana dyrygentów. On będzie tym kimś, kto to rozpoczął i kto będzie żywym przykładem na to, że się da.
Urodziłem się na tej ziemi białostockiej. To jest dość odległa data, 48 rok, więc troszeczkę już mam lat. Swoją edukację muzyczną rozpocząłem, kiedy miałem 9 lat. To trochę późno, patrząc z perspektywy rozwoju muzycznego, bo rozpocząłem dopiero w 9 roku życia grę na skrzypcach. A uczyłem się w szkole muzycznej w Kutnie, pierwszego i drugiego stopnia. W Kutnie przyjmowano młodzież z całej Polski i tam była szkoła z internatem. Stąd też mogłem tam pobierać naukę, bo kiedy rozpocząłem właśnie tę edukację, to właściwie to w Białymstoku takich możliwości nie było. No i tak się przez przypadek znalazłem w kręgu muzyki, że byłem w Kutnie przez wiele lat. Później studiowałem również w Akademii Muzycznej i jednocześnie po skończeniu Akademii Muzycznej pracowałem tutaj na naszym uniwersytecie. Rozpocząłem pracę z chórem i tak to do dzisiaj trwa.
Jeżeli to była szkoła z internatem, to znaczy, że pan wyjechał z domu w wieku 9 lat, bardzo wcześnie.
Byłem chyba dość odważny. Ja o tym nie opowiadam, bo moja mama i tata to czasami żałowali w ogóle, że na to mi pozwolili. Mówili, może byś to przerwał i wrócił do domu. Ja powiedziałem, że już więcej nigdy tu nie wrócę i tak sobie wędrowałem.
A tradycje muzyczne w domu były?
Mój stryjek we Francji między innymi był również nauczycielem, grał na skrzypcach. Moja mama pięknie śpiewała, tata, w ogóle cała moja rodzina pięknie śpiewała. A ja jako dziecko, kiedy jak to na wsi gdzieś tam jakaś kapela grała na wiejskiej zabawie, z tego co pamiętam, lub jakieś było wesele, jeśli wiadomo, że wesela się odbywały dość czasami późno, no jako pędrak, no to właściwie powinienem spać, ale wykradałem się z domu i tak słucham. No i później mi rodzice znajdowali, że gdzieś tam stałem i tego wszystkiego słuchałem. Miałem dość ciekawe pomysły, o tego też chyba nikomu nie mówiłem. Również konstruowałem instrumenty strunowe, perkusyjne, zbierałem kolegów, robiłem z nimi kapelę. Ja byłem dyrygentem, konstruktorem. No i to była dość ciekawa wioska. Brat stryjeczny grał na klarnecie. No to ja się do tego klarnetu dotknąłem i oczywiście złamałem mu strój. Z kolei tata był ojcem chrzestnym Stanisława Wolchorskiego, który był puzonistą później w naszej tej Filharmonii Białostockiej. I on też się uczył między innymi w Kutnie w tej szkole. No i tak się to zaczęło, że Staś Olchanowski mówi, no to jedziemy, ja mnie bardzo proszę i tak się zaczęło. No. Kształcenie muzyczne zmienia się. Pamiętam panią profesor jedną, która za każdy dźwięk nieczysty dostawałem po paluchach, a to z bólem, jeszcze graj czysto. Także to są historie, które nie powinny się wydarzyć w pedagogice. Niemniej byli to nauczyciele jeszcze przedwojenni z Warszawy, z Poznania, czy też z Łodzi, no byli bardzo wymagający, no i trzeba było się tego wszystkiego nauczyć. Te indywidualne egzaminy właśnie z wielu przedmiotów, do dzisiaj to jest to w dalszym ciągu praktykowane, to może i dobre jest, ponieważ jest to kształtowanie tej odporności. Nie możesz się bać publiczności i musisz to jakoś wykonać.
I od razu myślał pan też o chorystyce, czy najpierw to był instrument?
No nie, wie pani, ten wydział, który wybrałem, to był Wydział Wychowania Muzycznego. Przyjmowano przynajmniej 12. Był limit. Natomiast na skrzypce to był 1, 2. Wiedziałem, że nie jestem tak dobry, żeby akurat instrument. I dlatego wybrałem to, co wybrałem. Natomiast kiedy kończyłem akademię, to właśnie myślałem również o studiach podyplomowych, podyplomowe churalne. Pani Krotkiewska z Warszawy zorganizowała takie studia przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i myśmy tam to dalej poszerzyli swój zakres umiejętności, a może nawet i bardziej koleżeńskich spotkań i poznania trendów w literaturze. Generalnie wówczas w Polsce, kiedy rozpoczynaliśmy, to jakikolwiek repertuar, to nie był taki dostępny, trzeba było. Niektóre utwory dostawałem od właśnie przyjaciół później z Francji, z Niemiec i innych, kiedy się jeździło na różne konkursy, festiwale, więc się z dyrygentami wymienialiśmy repertuarem. W ten sposób człowiek wzbogacał repertuar. I wiadomo, że w Polsce nie można było pewnych rzeczy kupić, to we Francji Marek Dubois, z którym do tej pory utrzymujemy kontakty, jak coś potrzebowałem, to on kupował za franki, a później się spotykaliśmy, piliśmy kawę, jakoś to się rozliczało. Bo jeśli by się tylko człowiek obracał wokół literatury dostępnej na polskim rynku, to chór by nie przetrwał. Pamiętam taką historię, że nie będę mówił tu nazwisk. Jeden z profesorów mówi, dlaczego wyśpiewacie taki repertuar, gdzie jest wiele amen, Jezusów. Moglibyśmy być chórem bardzo oryginalnym w Polsce, ponieważ śpiewamy taki inny repertuar, bardziej świecki, wiadomo jaki. Ja powiedziałem też, byśmy coś takiego robili, to już tego chóru by dawno nie było, bo studenci byli w owym czasie bardzo świadomi. Nie chcieli wchodzić, gdzie była jedna ideologia słuszna. Absolutnie, to by nie przetrwało. To jest zaplecze naszego chóru. Przez te 45 lat oczywiście zebraliśmy, a ja pani pokażę tutaj taką szafę. O. Widzi pani, ile tu jest różnych partytur? To nie wszystko. Tu mamy podział na muzykę sakrum, muzykę kolędową, negro spirituelsy, rozrywkę. Nadto tutaj nie ma dzieł oratoryjnych, czyli dzieł, któreśmy zrobili z orkiestrą, z solistami w filharmonii. Żeśmy przerobili ponad 30 dzieł wokalno-instrumentalnych, takich jak Requiem Mozarta, Requiem Giuseppe Verdiego, Carmine Burane, Orfa. No i bym tutaj mógł wymieniać. Oprócz tego należałoby tutaj jeszcze te wszystkie dzieła oratorii. No oczywiście mamy tylko partytury churalne jako oddzielne, natomiast cały materiał często się sprowadza na przykład z Warszawy bądź też z zagranicy. Tu nie było tradycji śpiewania. Początki nie są proste. Jeśli na próbę nie przychodzi 70%, no to nic nie możesz zrobić. Jeśli przychodzi na przykład jeden tenor plus jeden bas, no i ze dwa soprany i ze trzy alty, no to nie wiadomo. I w ten czas jest to problem, że generalnie nie możesz ruszyć z miejsca. No i pan profesor Śródkowski prowadził chór przez rok czasu i po roku powiedział, że dalej tego nie może prowadzić. I zaproponowano mi to, ja to wziąłem. Niejednokrotnie rezygnowałem w swoich myślach, planach, że to dalej się nie powinno robić. Studenci pojawiali się i znikali, no ale jakoś mi to przetrwali. No. Czasami w chórze się pojawiali studenci, którzy unikali w ogóle śpiewania. Niektórzy przychodzili z myślą, że wyjadą za granicę, na festiwale. Chór miał te możliwości wyjazdu. To się nie da zachęty. Najważniejsze to jest materia muzyczna. Że jeśli ludzie są wrażliwi na dźwięk, to tu się nie da słowami tego opisać. Dźwięk nas przez pewien moment odrywa od rzeczywistości. To spotkanie z dźwiękiem muzycznym jest jakby takim małym świętem. Na próbach też czasami się takie odświętne nastroje pojawiają, ale oczywiście najbardziej istotnym elementem jest to, że się przygotuje na przykład jakiś program i ma się koncert. Tak jakbyśmy powiedzieli od antyczności o katarzys, o oczyszczeniu. Coś w tych dźwiękach jest, że człowiek przez moment jest w ogóle inny. I jeśli się potrafi wprowadzić, przepraszam, może nie powiem, w taki jakiś trans, że te dźwięki nam inaczej wibrują poprzez, w cudzysłowie powiem, krzyczenie, a to moje śpiewanie, oczyszczamy się. Większość chórzystów, to nie ja mówię, to oni sami mówią, czas, który spędzili na studiach, to był najpiękniejszy czas, kiedy razem byli w chórze. Bo jednoczyła ich jedna bardzo wspaniała idea, poza wszelkimi innymi. Do tej pory wielu chórzystów utrzymuje między sobą kontakt. Jak czasami Zdarzają się historie, że komuś coś pomóc, to naprawdę chórzyści między sobą pomagają. Dzisiaj może jest to wśród młodych ludzi nie za bardzo proste wyzwolić, żeby się do takich działań grupowych włączyć. Ale dlaczego? W tamtych czasach ludzie nie mieli tyle pokus z zewnątrz. A jednocześnie dzisiaj jest trudniejsze życie dla młodych ludzi. Właściwie pieniądz jest najistotniejszy. Kiedyś studenci, którzy dostawali stypendia, im prawie że wystarczały na życie, na cały miesiąc. No chyba, że ktoś rozpusty prowadził życie. Dzisiaj ona studiuje, czy on studiuje i pracuje.
Przystajesz, taki się stajesz. Pan dyrygent, oprócz tego, że ma stałych chórzystów, starszych stażem, to ma też młodych ludzi, więc on musi wiedzieć, co jest modne, co się dzieje. Dostosowuje się do tego. Jego wiek w ogóle go nie określa. I myślę, że to jest jego klucz do sukcesu. On próbuje za wszelką cenę młodych ludzi zachęcić, żeby oni chcieli z nami zostać, żeby chcieli z nami pośpiewać, żeby chcieli wyjść w późnych godzinach, dwa razy w tygodniu, bo 19:21. No, kto by nie wolał poleżeć pod kocem. Ci ludzie do nas przyszli. Myślę, że to jest bardzo duża zasługa pana dyrygenta, bo gdyby on nie był taki szalony, kreatywny i nie miał chęci porozmawiania z młodym człowiekiem i dotarcia do niego, to oni by nie zostali, nie chcieliby zostać.
Kiedy ja spotkałem pana profesora, to wówczas był magistrem. W roku 1980, kiedy przez kraj przetaczały się strajki, to ja jako student pierwszego roku trafiłem na pierwsze zgrupowanie chóru, które było w Zielonej Górze. I wówczas przed tym właśnie zgrupowaniem letnim chóru przesłuchiwał mnie pan magister Edward Kulikowski. Wówczas prowadził chór od 3 lat, a dzisiaj chór ma 46, to pan dyrygent pracuje z chórem 45. To jest pełnokrwisty człowiek, nie tylko artysta, uznany poprzez chociażby to, że jest laureatem medalu Gloria Artis, ale jest rzeczywiście duszą towarzystwa i ma niezwykłe poczucie humoru. Nie ma w Polsce drugiego takiego przykładu. Nie ma osoby, która prowadzi chór akademicki przez tak długi czas. Ja myślę, że to jest też związane z tym, że tworzy się niepowtarzalna więź między chórzystami i Edwardem. Trzeba być na jubileuszach chóru, trzeba być na niektórych koncertach, żeby zobaczyć, na czym to polega.
Panowie ze mną, wiadomo, która sala, z Natalią idziecie alty, Agnieszka zostaje z sopraniami. Słuchajcie, robimy tak, mszę jazzową, kirię całe do końca. Kończymy Bluberta, dobrze, Stanforta. No i oczywiście Alleluja takiego jednego tam kompozytora, którego nie znam. Proszę go w stronę drugą i trzecią, bo początek powinniście już to znać. W takim układzie przerwa jest 10 minut i będziemy robić dalej.
Najczęściej się mówi, że to się kocha. No, trudno by powiedzieć, że gdybym tego nie kochał, to bym chyba tego nie robił. Do końca się tego nie da wytłumaczyć racjonalnie. No. Ludzie, jeśli jesteś nieautentyczny, nie zrozumieją i cię nie zaakceptują. Mnie się wydaje, że mnie zaakceptowano i być może, że jestem autentyczny, czy tylko chór. Oczywiście mam swoje inne marzenia, ale to są one jakby na drugim planie. Bardzo lubię podróżować. A, chodzić jakby troszeczkę w chmurę, naturę. Dobre książki trzeba czasami poczytać, pięknymi nagraniami muzyki. W dalszym ciągu widzi pani, chociaż nie jest to muzyka chóralna, ale muzyka na przykład instrumentalna. To jest ten świat, w którym się obracam. Nie lubię na przykład gotować, A może to dlatego, że moja małżonka przepysznie to robi. Uważam, że jeśli ktoś to robi bardzo dobrze, no po co wchodzić w czyjeś kompetencje, kto jest lepszy ode mnie? Ja uważam, że człowiek powinien robić to, w czym jest dobry. Jeśli nie jestem dobry, to tego nie robię. No. Moja żona Zofia jest bardzo wyrozumiała, a jednocześnie jest tą osobą inspirującą również, a również wspomagającą. Na dokładkę też nie wiem dlaczego, ale ją bardzo wszyscy szanują z chóru. Gdybym nie miał tak wyrozumiałej małżonki, to prawdopodobnie wiele rzeczy bym na przykład nie zrobił. Bo nie każda dziewczyna może zrozumieć, że ja na przykład wyjeżdżam z zespołem na 2 tygodnie albo na przykład za granicę, później na przykład 2 tygodnie jakichś warsztatów, gdzieś się włóczę, a to koncerty, sobota, a wracam na przykład o 23:00 dopiero kolację je. Nie każda by to znosiła.
Chór jest całym życiem maestro Kulikowskiego. Poświęcił temu zespołowi całe swoje życie. Nie ma dzieci, więc to było niezwykle wzruszające, kiedy na którymś jubileuszu małżonka, nasza kochana pani Zofia, która jest znana też wszystkim chórzystom, wprost powiedziała: wy jesteście naszymi dziećmi. To było niezwykle wzruszające.
Śpiew nas łączy, tworzy niesamowitą przyjaźń i takie więzi, których nie można kupić. To taki trochę nasz tato. On zawsze wyciągnie pomocną dłoń, zawsze nam pomoże. No i to też jest to, dlaczego my wszyscy jesteśmy w tym chórze.
Kochani, spróbujemy dobrze. Do gra. Ok. Wszyscy zaczynamy od unisono i fragmencik. Do gra. Wojtuś, nie w tym miejscu jesteś. Jesteśmy od 4 podejście tekstu, prawda? A ty już chciałeś być na 3 stronie. Za szybki jesteś. Czyli jedziemy ostatnie podejście tegoż w tych samej prawie że harmonii. As, 2. Do.
Może specyfika naszego zespołu polega między innymi na tym, że mamy przynajmniej godzinne koncerty, a nawet i więcej. Trzeba mieć tych utworów naprawdę wiele. To się rozpoczęło jeszcze w latach 80., że 11 listopada żeśmy wykonywali koncerty w Kościele Świętego Wojciecha każdego roku. To jest jeden z takich programów sztandarowych, tak to bym określił. Oczywiście nagraliśmy płytę z tymi pieśniami. Dzisiaj to by się ta płyta w ogóle inaczej ukształtowała, bo szereg innych pieśni doszło. Około 40 pieśni jest, może więcej, samego repertuaru, który byśmy określili patriotyczny. Zespół bardzo lubi też ten program śpiewać, jak nieraz mówię, że może byśmy już przestali śpiewać, to oni mówią: nie, nie, szefie, ten program musimy śpiewać.
I teraz tak bardzo spokojnie.
I nie dam myśli, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej.
Znowu kreszendem pójdzie.
Śpiewanie w ogóle, występy na żywo, to też nerwy, zawsze trema. I pamiętam jeden z pierwszych koncertów za granicą, podczas festiwalu w Anglii, przed przesłuchaniem konkursowym, bo to był konkurs. Jedni bardziej zestresowani, niektórzy chodzą, coś nucą, niektórzy chodzą, się drapią po głowie, niektórzy czytają nuty, jeszcze przeglądają. Patrzę, a tu szef stoi przy ścianie i blady jak ta ściana zupełnie. I myślę sobie, oho, to jak szef jest blady, to ja powinienem już tam, nie wiem, gdzieś pod podłogę się zapaść, ale jakoś tak dzielnie zniosłem. Natomiast wtedy się okazało, że szef denerwował się za siebie i za nas. To jest tak, że on wychodzi na scenę i musi się pilnować, żeby poprowadzić w takim tempie, jak na próbie utwór, żeby wszystko zagrało, żeby skupić też wzrok, bo musimy na niego patrzeć, musimy starać się iść z ręką. Czasem ktoś siedzi w nutach albo gdzieś się rozgląda. Nie, on stara się na nas patrzeć i tak wzrokiem nas zachęcić, żebyśmy razem z nim to wszystko równo zaśpiewali, więc on musi pilnować siebie i z drugiej strony musi przypilnować nas. To dlatego tak zbladł, ale wyszedł na scenę, to odżył.
Moi chórzyści wiedzą, że ja nie przypisuję wagi do konkursów, to ja nie lubię konkursów. W Kraśniku byliśmy, w Legnicy tam, w Poznaniu na przykład, na festiwalu. Ale ja do tego nie przywiązuję wagi, bo dla nas ważniejsza jest muzyka niż jakie pierwsze miejsce, drugie miejsce. No bo wiadomo, że na takie konkursy się przygotowuje 3-4 utwory. Ja nie mam takiej natury, żeby zamknąć się na 4 utworach i cały czas to przygotowywać, żeby wygrać konkurs. Nigdyśmy tam poniżej jakiegoś poziomu nie wypadali. Petersburg bardzo fajny był, tu w Białymstoku na festiwalu też tej muzyki cerkiewnej, tam zupełnie dobrze, chyba drugie miejsce. Ja tego nie notuję w ogóle. Jakieś Grand Prix dostaliśmy w Langoland czy gdzie, nie pamiętam. To mnie nie interesuje.
Szef w ogóle to jest takie zwierzę sceniczne. Oczywiście w filharmonii, jeżeli stoimy przed publicznością, no to wszystko jest w takim porządku, tak jak to jest generalnie przyjęte. Ale w czasie koncertów, takich już luźniejszych, typu na przykład jak występowaliśmy dla Polonii w Anglii, czy w czasie koncertów z kolędami, czy z pieśniami patriotycznymi na 11 listopada, nie może szef darować sobie i musi się odwrócić i zagadać z publicznością. Czasem mówi o tym, jak pracowaliśmy nad utworami, jak gdzieś znalazł utwór, którego nie śpiewał nikt od kilkudziesięciu lat. Potrzebuje takiej interakcji i też nie tylko kontaktu wzrokowego ze swoimi chórzystami, ale też z publicznością.
Jakie są marzenia? Mógłbym określić, że właściwie jestem człowiekiem spełnionym, więcej mi nie potrzeba. Ale przez tą pandemię troszeczkę się przeraziłem, że to się wszystko może rozsypać. Przez jeden rok w ogóle nie zrobiliśmy żadnego naboru. Nie chciałbym, żeby zespół zniknął. Cambridge, Oxford mają ciągłą tą tradycję wielopokoleniową, wieloletnią, tak jak Poznań, Kraków. Chciałbym, żeby to środowisko również w Białymstoku jak najdłużej istniało i po prostu następne pokolenia, żeby to budowały. Natomiast kiedy ja z tego obowiązku sam siebie zwolnię, nie wiem, kiedy to nastąpi, czy za rok, to trzeba będzie sytuację zdiagnozować i powiedzieć, no to teraz będę przychodził jako dyrygent wizytujący. Właściwie nie będę miał żadnych obowiązków, żadnych stresów i może coś jeszcze doradzę. Nie wiem, jak to się dalej potoczy, ale mam takie nadzieję, że pani w przyszłości spotka chór Uniesto w Białymstoku. Ja nie będę tam dyrygował, a oni w dalszym ciągu będą dumnie reprezentować środowisko akademickie w Białymstoku, jak również i w Polsce, i za granicą.
O maestro profesorze Edwardzie Kulikowskim, dyrygencie chóru Uniwersytetu w Białymstoku, opowiadali dziekan Wydziału Nauk o Edukacji profesor Mirosław Sobecki, Magdalena Jarosz z zarządu chóru oraz były chórzysta Adam Klimiuk. Audycję przygotowała Dominika Dębska.